Dziś tematem będą problemy behawioralne u kotów. Jest to temat bardzo rozległy. Na te problemy składa się wiele czynników. Często te sytuacje są bardzo indywidualne, ale z moim dzisiejszym gościem postaram się dzisiaj trochę to uogólnić, aby pokazać Państwu, jakie są najczęściej występujące problemy i co może na te problemy wpływać. Witam serdecznie mojego dzisiejszego gościa.
Patrycja Słomka, jestem kocim behawiorystą, kocim i psim dietetykiem oraz prowadzę opieki petsitterskie na terenie Lublina i okolic. Możecie mnie znaleźć na stronie na Facebooku Ruda Makota.
Często się mówi o behawiorystach psich, no ale problemy behawioralne mogą mieć również koty. Mówi się, że to są indywidualiści. Pewnie inaczej wygląda zauważenie problemu. Czy możemy powiedzieć tak ogólnie, jakie to są problemy behawioralne, które najczęściej spotykasz u kotów?
Głównie u kotów problemy behawioralne objawiają się w sposób na przykład załatwiania swoich potrzeb poza kuwetą, jakiejś agresji. Może to być agresja pasywna, może to być agresja już taka bardzo skierowana w stronę człowieka, innych domowników, innych zwierząt. A tak naprawdę, żeby zróżnicować te zaburzenia behawioralne, to musimy najpierw znaleźć od objawu do przyczyny. Więc tutaj, tak jak mówiłam, problemy kuwetowe, również problemy z agresją, mamy też problemy z taką apatią i powiedziałabym objawami zaburzeń depresyjnych, też to się zdarza, no i przede wszystkim też zaburzenia lękowe. To jest bardzo duży problem u kotów i to zazwyczaj z tych zaburzeń lękowych wynikają te wszystkie, o których wcześniej powiedziałam, bo przede wszystkim u kotów nie postrzegamy ich jako takiego małego drapieżnika. A to jest jednak mały drapieżnik, który nie dość, że polował na ofiary, to jeszcze mógł być upolowany przez innego drapieżnika. Więc to jest
Czyli
zwierzę...
ten lęk ma w sobie bardzo duży.
Tak. To jest zwierzę, które nie dość, że musiało zaspokajać swoje potrzeby, to ciągle jeszcze musiało uważać. Nie jest to tak jak z wilkami, które mają bardzo mało przeciwników w swoim naturalnym środowisku. No kot... Tutaj zagrożenie dla niego stanowią nie tylko zwierzęta, ale też, no, my jesteśmy też bardzo duzi, więc kot postrzega to zupełnie inaczej, niż nam się tak naprawdę wydaje.
Też jako drapieżników nas postrzega,
tak,
prawda?
Tak, jak się schylamy nad takim kotem, to no co on widzi tak naprawdę? Musielibyśmy usiąść na podłodze po turecku i żeby ktoś się nad nami nachylił. To jest właśnie takie doświadczenie dla nich.
Takie uczucie przytłoczenia,
tak,
rozumiem.
Tak. No i też często zdarza się, że kot nam się plącze między nogami, my się o niego potykamy, no bo to jest jednak takie dosyć małe stworzenie. No nie mówię już tutaj o kotach rasowych, które potrafią być naprawdę ogromne, jak mańkuny, jak koty syberyjskie. No naprawdę bardzo, bardzo duże zwierzaki. No tutaj już się ciężej spotknąć od takiego kota, ale ten lęk jest taki, powiedziałabym, wbudowany w ich charakter, że jeżeli więc coś się zmienia w środowisku, albo coś się kotu dzieje, albo nawet jakieś zmiany napięcia między domownikami, to już potrafi sprawić, że ten lęk narasta i kot czuje potrzebę poradzenia sobie z sytuacją, ale nie zawsze potrafi. I tutaj ten lęk potrafi nam naprawdę prowadzić do wielu różnych objawów, przez które właśnie opiekunowie zwracają się do lekarzy weterynarii, do behawiorystów.
Czyli tak, u podłoża mamy jedną z przyczyn ten lęk, ale czy może być coś jeszcze innego, na przykład, nie wiem, jakaś choroba?
Tak. Na przykład sam ból potrafi bardzo dużo u kotów spowodować. Również jakieś guzy, tego typu rzeczy w mózgu, chociaż to są naprawdę rzadkie przypadki i to już raczej na poziomie diagnostyki weterynaryjnej się wyklucza. Rzadko jest tak, że najpierw behawiorysta to ustala na drodze eliminacji i potem wysyła do lekarza. Raczej zazwyczaj opiekunowie kierują się najpierw do lekarza weterynarii, co jest dobrym rozwiązaniem, bo my też nie możemy pracować bez odpowiedniej diagnostyki weterynaryjnej, bo musimy najpierw wykluczyć ten ból, ewentualne przyczyny zdrowotne, jakiegoś dyskomfortu. Kot niestety bardzo potrafi ukrywać ten ból.
Kamufluje,
tak? Tak, ten dyskomfort. Zdarzały mi się w mojej karierze przypadki, gdzie kot miał prawie że niewidocznego ropnia korzenia zęba i mimo wszystko jadł, ale tak go bolało, że potrafił objawiać to poprzez agresję przeniesioną na opiekuna, bo czuł ból, mimo wszystko jadł, no bo musiał, ale jak go bolało, to przychodził do opiekuna i z tej frustracji, z tego całego napięcia po prostu skakał na opiekuna i się wgryzał. Pokazywał mu w pewien sposób, co mu jest, co go boli. No ale co my widzimy? My widzimy
agresję.
Tak, że nagle nasz ukochany zwierzak zaczyna się na nas rzucać. To jest 5 kilo, niby tak pośrednio, 5 kilo stworzenia, a potrafi naprawdę jak się wgryźć. Niestety ugryzienia kotów bardzo się jątrzą.
Tutaj też mówiłaś o tym, że kot kamufluje, ukrywa i to z uwagi pewnie też na to, że no właśnie w tym całym łańcuchu łowieckim to też jest zarówno ofiarą, jak i drapieżnikiem, tak? Że on po prostu nie do końca chce pokazywać tę słabość, tak. No nie może tego zrobić. No dobrze, czyli mamy właśnie strach, lęk i te choroby, czy coś jeszcze może być przyczyną takich zachowań, czy nie wiem, opiekun może coś robić takiego, co nie podoba się kotu?
Tak, ale jeszcze wracając do w sumie tych takich objawów bólowych chorób i tego typu rzeczy, niedobory w diecie na przykład mogą powodować pewnego rodzaju zaburzenia jonów. No to już są takie naprawdę przypadki dosyć specyficzne, że zwierzak karmiony nieodpowiednio, na przykład niezbilansowaną dietą albo jakimś domowym jedzeniem, które nigdy dietetyka nie widziało, nagle zaczyna mieć objawy agresji, ewentualnie jakieś objawy ze strony układu pokarmowego i tego może nawet nie być widać, a kot czuje dyskomfort i właśnie to też powoduje. No i co? I podobnie jak u psów, tarczyca jest bardzo ważna. Też sprawdzamy zawsze tarczycę, szczególnie jeżeli się pojawiają objawy agresji. A wracając do opiekunów, tak, potrafi się to niestety zdarzać. I jest to w zasadzie często dosyć nieświadome działanie ze strony opiekunów, no bo w większości przypadków mamy tę empatię w sobie, nie chcemy, żeby nasze zwierzę czuło się źle. Ale często panuje niestety jeszcze to takie postrzeganie zwierząt jako własność, a nie jako przyjaciela, towarzysza. Więc zdarza się tak, że jeżeli kot zrobi coś, co my uznajemy za nieakceptowalne zachowanie, na przykład chodzenie po blatach, na przykład skakanie na firanki.
Na meble, prawda?
Tak, na meble też przede wszystkim. Podjadanie ze stołów naszych, czy tego typu rzeczy, albo nawet załatwianie się do doniczki z kwiatkiem. No dla nas to jest nieakceptowalne. A co widzi behawiorysta? Behawiorysta widzi pewne potrzeby, które kot ujawnia, że nie są zaspokojone. No nie ma takiej możliwości, żebyśmy polubownie kotu mogli zabronić chodzenia po meblach. Nie każdy kot potrzebuje wysokości. Niektóre koty, ja się śmieję, że to są bardziej takie przypodłogowe, potrzebują jednak tych kryjówek nisko położonych pod łóżkiem, lubią siedzieć, co też nie jest złe. Po prostu taka preferencja. A niektóre no, muszą wszystkie wysokości zwiedzić, jakie by nie istniały.
Wdrapać się wszędzie, tak?
Tak. Mój poprzedni kot potrafił właśnie, myśleliśmy przez 7 lat, że on nie chodzi po żadnych blatach, po niczym takim. Jak mieliśmy remont i była wszędzie gładź i różne takie pyły, to okazało się, że potrafił po okapie wskakiwać jeszcze na wyższe półki wiszące i na lodówkę. I to tylko po łapkach było widać, więc niektóre są...
Dobrze, że nie po zniszczeniach.
Tak, tak. Nie, on musiał wszystko sobie obejrzeć, nie siedział tam, ale nie pokazywał, że w ogóle potrafi takie rzeczy robić, więc...
Ale rozumiem, że to też jest właśnie wpisane w gatunek i decydując się na kota, po prostu trzeba no, wiedzieć, że tak może być i że
tak
to jest taki naturalny po prostu dla niego, tak?
Tak, też kot jest dosyć stworzeniem, powiedziałabym, kontrolującym. On musi sprawdzić swój rewir, czy wszystko jest na swoim miejscu, czy nie ma jakichś nowych obiektów, nowych zagrożeń. Tak jak to było u ich przodków, że ich przodkowie jednak żyli samotnie, co się tylko i wyłącznie zmieniało na czas rozrodu i na czas odchowywania młodych. W tym pozostaje ta silna potrzeba pilnowania swojego terytorium. Więc taki kot, on musi sobie to wszystko obejrzeć, musi sobie to sprawdzić. Nawet jeżeli mamy ileś kotów i one żyją w zagęszczeniu i są udomowione i niby wydaje się, że to już nie jest ten kot, który kiedyś żył na pustyniach, ten żbik afrykański, to jednak nadal te potrzeby wewnętrzne pozostają. I opiekun też nie do końca potrafi sobie uzmysłowić to bez pomocy z zewnątrz, że to jest tylko i wyłącznie kocia potrzeba. i że to nie jest robienie po złości.
Tak.
Gdzie ja mam co drugi przypadek, to mam od opiekuna powiedzenie, że mi się wydaje, że on robi to po złości. Bo ja mu mówię, że nie wolno, a on i tak wskakuje. Gdzie ja wiem, że on rozumie, nie wolno. No i tak, koty potrafią zrozumieć, że coś nam się nie podoba. Mamy to, ten taki negatywny ton, czują tę naszą irytację emocjonalnie, ale no, kot tego nie rozumie. To tak jakby ktoś nam nagle zabronił patrzeć do góry. I no, jak nie wolno? No, dlaczego? Dlaczego? I kot po prostu, to jest jego potrzeba i on ją będzie zaspokajał. Tylko pytanie, czy na naszych oczach, czy już niestety nie na naszych oczach.
Czyli rozumiem, że jeżeli się za bardzo zdenerwujemy na takiego kota, to on się będzie bał nas i nie będzie wykazywał tego zachowania przy nas, ale ono nie zaniknie.
Tak, tak jest, więc to może wpływać na przykład frustrację u kota, że my mu zabraniamy i koty często potrafią wtedy się tak denerwować. Widać, że ten ogon im chodzi z boku na bok, mają taką mimikę ciała, że wydaje nam się, że on to rzeczywiście robi po złości, bo ma taki wyraz pysia, że no na pewno. To jest
złość
na pewno,
wymalowana na pyszczku, tak?
Tak, że on wszystko robi tak, jak chce, że się nie słucha. No a niestety kot to nie jest mały człowiek i on będzie miał swoje potrzeby.